Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w podcaście Śląskiej Opinii. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie.
Witam panią Karolinę, witam odwiedzających Śląską Opinię.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o obiektach z listy UNESCO w Tarnowskich Górach, bo trochę zamieszania wokół nich jest ostatnio. W internecie można natknąć się na zrzutkę na te obiekty. Jak wygląda ich sytuacja finansowa, z jakimi problemami się teraz borykają, skoro prowadzona jest zrzutka?
No tak, te dwa obiekty w Tarnowskich Górach wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli zarówno kopalnia zabytkowa Srebra, jak i szklarnia Czarnego Pstrąga, no od już prawie roku są w trudnej sytuacji, ponieważ prawie cały czas są zamknięte, a nawet wtedy, kiedy w zeszłym roku były otwarte przez moment, no to nie był czas, kiedy by przyjeżdżały tam wycieczki szkolne. Poza tym jakaś w tle głowy chyba wtedy też wszystkich w Polsce funkcjonowało, że w kopalniach tak dużo jest przypadków COVID, prawda? To oczywiście dotyczyło czynnych kopalń węgla, no ale też ta wizja, że zjeżdża się z kimś w windzie, w ciasnych chodnikach i tak dalej. No i oczywiście Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, czyli stowarzyszenie, które prowadzi te obiekty, które te obiekty udostępniło do ruchu turystycznego, które doprowadziło do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest w sytuacji trudnej. Tam oczywiście te dramatyczne głosy, które gdzieś tam się pojawiały w przestrzeni opinii publicznej, że grozi wykreślenie tych obiektów z listy UNESCO, są nieprawdziwe. To takiego ryzyka nie ma. Natomiast stowarzyszenie jest na skraju bankructwa, bankructwa, w sytuacji finansowej takiej, że będzie zmuszone zwalniać swoich pracowników, bo przecież są potrzebni ludzie do udostępniania, zachowywania tych obiektów, co może także skutkować, jak daj Boże, pandemia się skończy, że nie od razu się uda otworzyć, żeby były 7 dni czy na 6 dni te obiekty dostępne. No i oczywiście stowarzyszenie heroicznie jeszcze funkcjonuje i te obiekty utrzymuje i jest w gotowości do ich otwarcia. Natomiast pewnie wkrótce decyzję będzie musiało podjąć jakieś konkretne.
W takiej sytuacji jest wiele obiektów w Polsce, tak jak pan wspomniał, pandemia no tutaj zaważyła na działalności bardzo wielu obiektów też, które mają taki walor turystyczny, kulturowy czy historyczny, no ale najczęściej te obiekty mogą liczyć na wsparcie rządowe, samorządowe. Jak to wygląda w przypadku tych obiektów, które znajdują się na liście UNESCO w Tarnowskich Górach?
No oczywiście większość muzeów to są instytucje kultury, które mają jakiś budżet, jakieś, czy to z ministerstwa, czy z samorządów, dotacje. To jest fenomenem, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej to instytucja, która w latach 50. powstała. To też muszę warto wspomnieć, że idea tworzenia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej tuż po śmierci Stalina, kiedy spotkało się 15 Tarnogórzan, którzy złożyło wniosek o utworzenie tego stowarzyszenia. Co wtedy w 50. latach, początku lat 50. to była duża odwaga na Śląsku zakładać stowarzyszenie regionalne. My się tu trochę tak doceniając tych ludzi śmiejemy, że być może dlatego, że były to szanowane osoby w Tarnowskich Górach, lekarze, profesorowie, tylko dlatego nie trafili wszyscy na piwnicę UB, tylko jednak po paru miesiącach zarejestrowano im to stowarzyszenie, które zaczęło działać. Jeden z założycieli, pan Stanisław Wiciszczak, nadal jest aktywny w stowarzyszeniu. I stowarzyszenie samo z swojej działalności, z biletów wstępu do tych obiektów, z domu noclegowego, z wynajmu obiektu na restaurację, utrzymywało te obiekty. No teraz przychody ma zminimalizowane do jakiejś sprzedaży, wydawnictw i podobnych rzeczy. Oczywiście sprawą oczywistą jest, że należy pomóc stowarzyszeniu. W końcu wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oznacza, że są to obiekty istotne dla ludzkości. Istotne w skali świata. Polska, bo przecież tylko rząd może zgłaszać wniosek na wpisanie na listę UNESCO, zgłaszając ten wniosek zobowiązała się do pomocy w jego utrzymaniu, udostępnianiu i tak dalej. Ze strony rządu pomocy jak na razie nie ma. Oczywiście samorządy lokalne i miasta Tarnowskie Góry i powiat Tarnogórski są w gotowości do udzielenia pomocy. Już obie te instytucje podjęły decyzję o wstąpieniu w charakterze członka honorowego wspierającego to stowarzyszenie, co będzie się wiązało z jakąś składką. Rada Miejska Tarnowskich Gór także wyraziła zgodę na odkupienie od stowarzyszenia parkingu przy kopalni zabytkowej, co będzie jakąś możliwością przekazania pieniędzy, które pozwolą przetrwać kolejne miesiące stowarzyszeniu, a w przyszłości można, jak się wszystko dobrze tworzy, to można ten parking stowarzyszenie może z powrotem odzyskać od miasta. Natomiast jedyna pomoc, jaka w ciągu tej pandemii miała miejsce ze strony rządu dla stowarzyszenia, to było w pierwszej tarczy pomocowej, było to kilkaset tysięcy na opłacenie postojowe, pensji pracowników i bodaj ZUS-ów. Na tym się skończyło. Toczy się duża dyskusja, jak pewnie państwo dostrzegają. Zmierzająca ku temu, że marszałek województwa wyraża chęć pomocy kopalni zabytkowej, ale tylko wówczas, kiedy de facto przejmie nad nią kontrolę, kiedy zostanie utworzona nowa instytucja kultury, współprowadzona przez województwo i przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. No, z dużym sceptycyzmem się to spotkało w Tarnowskich Górach. Ja wiem, że stowarzyszenie ma w sobotę swoje walne zebranie, gdzie podejmie jakieś decyzje, nie wyrokować, jakie one będą, no ale głosy są dość sceptyczne. Sam ten ton, że mogę pomóc, jak będę miał wpływ, tak? Czy jak będę, nie wiem, jak będę mógł prezesa, dyrektora tej instytucji, będę miał kontrolę nad tym, będę miał dochody, no to jest, wydaje się, mało eleganckie. Ja też kilkukrotnie zwracałem się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w tej sprawie. Z takim też z interpelacją, że skoro tych obiektów wpisów na listę UNESCO w Polsce nie jest zbyt dużo, ich jest 16, to minister mógłby przeanalizować indywidualnie sytuację każdego z nich, bo to są bardzo różne obiekty. To jest od spółki handlowej Hala Stulecia, przez stare miasta w Toruniu, Krakowie, Zamościu, pod małe drewniane cerkwie na Podkarpaciu w Małopolsce. No, otrzymałem od pana wicepremiera Glińskiego odpowiedź, że minister analizuje wnikliwie sytuację wszystkich obiektów i liczę, że te wyjaśnienia uznam za satysfakcjonujące. Umiarkowanie uznałem. Też wiemy, że z strony ministerstwa też płyną sygnały. No weźcie się, zgódźcie na tę propozycję marszałka. Marszałek da pieniądze. No, co prawda przejmie kontrolę nad kopalnią, ale co z tego?
Czy widzi pan jakieś alternatywne rozwiązanie, jeśli rzeczywiście stowarzyszenie się nie zgodzi? No i nie będzie tego sojuszu samorządowo-stowarzyszeniowego.
Trzeba zaznaczyć, że stowarzyszenie nie odrzuca założenia tej pomocy, tylko to jest sprawa skomplikowana. Także mówimy, że tworzymy instytucję kultury od jutra. Trzeba właśnie napisać statut, stwierdzić, kto ma jaki wpływ, kto decyduje, kto w przyszłości także czerpie przychody zysków. No przecież ta pandemia się skończy i turyści wrócą. No ja zakładam, jestem przekonany, że zbyt dużo wysiłków kosztowało Tarnowskie Góry wpisanie tych miejsc, ich utworzenie, wpisanie na miejsce UNESCO, żeby teraz to dopuścić, żeby coś się stało nie tak. Oczywiście tą alternatywą przede wszystkim tą pomocą najbliższą zapewne będą działania samorządu. I zakładam, że wiem, że chociażby ta kwestia, która może się zmaterializować niedługo od kupienia parkingu przy kopalni, no pozwoli na kolejne miesiące stowarzyszeniu przetrwać. Oczywiście no, zdajemy sobie sprawę, że nawet gdyby jakimś cudem pandemia się skończyła w maju, no to przecież wycieczki szkolne już tak szybko nie wrócą do kopalni, bo mają duże zaległości i tak dalej. Ruch wakacyjny zawsze też paradoksalnie był dla tego obiektu słabszy, no bo turystów indywidualnych jest mniej niż zorganizowanych grup szkolnych, no ale na pewno te działania miasta pozwolą przetrwać do jesieni, co będzie dalej, no to pewnie na pewno będzie rozważane przez stowarzyszenie. Są, no oczywiście są różne możliwości zaciągnięcia kredytów i innych rozwiązań finansowych. No jestem przekonany, że i prezes stowarzyszenia, i całe stowarzyszenie we współpracy z burmistrzem czy ze starostą rozwiązania znajdą. Jeżeli nie będzie woli pomocy ze strony czy województwa, czy ministerstwa. Województwo mogłoby bez problemów. Oczywiście obiekty, wszystko, co jest pod ziemią, należy do Skarbu Państwa i w imieniu Skarbu Państwa akurat województwo nadzoruje, jest właścicielem tych podziemi, które udostępnia stowarzyszenie, więc województwo mogłoby bez problemów prawnych udzielić tej pomocy. No, na razie cały czas stoi na zasadzie, że pomożemy wam, jak będziemy mogli was kontrolować. No, każdy sam może ocenić taką ofertę pomocy.
Czy jest szansa na jakieś rozwiązania takie bardziej strukturalne? No bo z takimi problemami, tak jak już Pan wspomniał, pewnie mierzy się wiele obiektów wpisanych na listę UNESCO. No obiektów, które właśnie nie są zarządzane przez marszałka. Może nie w każdym mieście jest opcja takiej pomocy na tym najniższym poziomie samorządowym. Może dlatego właśnie potrzebne były jakieś instrumenty, które zagwarantowałyby funkcjonowanie tego typu wyjątkowym obiektom.
No tak, to oczywiście paradoks polskiego systemu prawnego polega na tym, że sam wpis na listę UNESCO nic nie daje, nie ma nawet takiego terminu jak miejsce światowego dziedzictwa UNESCO. Jak i kilkukrotnie to podnosiłem w interpelacjach, czy także z różnych posiedzeniach parlamentarnego zespołu do spraw światowego dziedzictwa UNESCO, któremu przewodniczę w spotkaniach z Ministerstwem Kultury, że należałoby to uporządkować. Ministerstwo do tej pory stoi na stanowisku, że można wobec miejsc UNESCO stosować ustawę o zabytkach. To niekoniecznie się pokrywa we wszystkim, bo sam wpis UNESCO nie dotyczy tylko samego zabytku, często także otoczenia. I jedyny w ostatnich latach przykład wykreślenia miejsca z listy UNESCO to było bodaj Drezno, gdzie tam zbudowano coś w centrum miasta dodatkowego. To też jest ważne. To nie jest tylko ważne, czy ten obiekt jest zachowany, tylko czy się nie zmienia jego otoczenie. Więc na pewno wymaga i unormowanie charakteru miejsc UNESCO, także danie narzędzi ich zarządcom do pełnego dbania o to, jak i przede wszystkim finansowanie. Takie propozycje się już pojawiały, żeby te miejsca właśnie UNESCO, których nie jest tak dużo, a można to nawet także poszerzyć na pomniki historii z prezydenckiej listy pomników historii, żeby one miały jakąś możliwość, jakieś dodatkowe finansowanie. Do tej pory przez lata taką możliwość ma tylko Kraków, który ma Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa, którego finanse są umiejscowione w budżecie Kancelarii Prezydenta. I ten społeczny komitet te pieniądze rozdziela. Nie chodzi tu nikomu o to, żeby te pieniądze Krakowowi zabierać, tylko żeby pojawiać się także pomysł, żeby właśnie przekształcić ten Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Krakowa w instytucję, która niech nadal jest w Krakowie, tylko niech zajmuje się właśnie chociażby tymi wszystkimi miejscami UNESCO. Wiem, że takie projekty ustaw pod koniec swojej kadencji przygotowała Kancelaria Prezydenta Komorowskiego ale z zastrzeżeniem, że zajmiemy się tym w drugiej kadencji, no bo Kraków się może przed wyborami obrazić. No. Nie doszło do tego, ale takie projekty są i na pewno prędzej czy później będą się musiały pojawić, żeby chociażby, to też pewnie nawet nie chodzi o jakieś wielkie kwoty, ale żeby też symbolicznie, zwłaszcza, że dla tych niektórych drewnianych kościółków to nawet 50 tysięcy to będzie olbrzymia kwota, bo oni się utrzymują tylko z jakichś tam parę złotowych biletów, czy z tego, co, jeżeli właścicielem jest mała parafia, no to przecież skąd mamy środki. Więc na pewno to słusznie Pani zauważyła, że takie systemowe rozwiązania są niezbędne. Mam nadzieję, że będą się materializować.
Chciałabym trochę zmienić temat naszej rozmowy i tym razem podpytać Pana o Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo nośny temat, dużo w mediach mówi się o tym, że Senat nie przyjmie kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego. W takim układzie czego możemy się spodziewać? Jak dalej będzie Pana zdaniem toczyć się ten temat?
No tak, wszystko na to wskazuje. Nie przypuszczam, żeby ktokolwiek z senatorów miał dać się przekupić, złamać, zastraszyć, żeby zagłosować za bardzo polityczną kandydaturą, taką bardzo z jednej strony politycznej. No, szkoda, że nikt nie próbuje doprowadzić do jakiegoś stworzenia jakiegoś konsensusu, do znalezienia jakiegoś rozwiązania, z którego wszyscy będą zadowoleni albo z którego wszyscy będą niezadowoleni, bo to by świadczyło o tym, że to jest dobry wybrany rzecznik, którego obie strony sporu politycznego są niezadowolone. Dobrze byłoby, żeby rzecznik rzeczywiście jakby rozmijał się z poglądami i rządzących, i może nawet także opozycji, żeby był rzeczywiście rzecznikiem praw obywatelskich, bo ta instytucja, która jakby tak chyba, że powiedzieć, nawet troszeczkę przez przypadek utworzona jeszcze pod koniec PRL-u w 1987 roku, gdzie chyba miała być fasadową instytucją, trochę komunistom nie wyszło to, że powołali na pierwszego rzecznika panią profesor Łętowską, która zabrała się rzeczywiście do solidnej pracy i też miała właściwie spory udział w tej transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. Ja myślę, że fakt, że Trybunał Konstytucyjny wydał takie orzeczenie, a nikt nas nie wątpi, że to orzeczenie nie było pomysłem własnym Trybunału, tylko padło na zamówienie polityczne, wskazuje na to, że większość rządząca liczy się z tym, że kandydat nie uzyska większości w Senacie i będą dążyć pewnie do wygaszania tej instytucji, do prowadzenia jakiegoś tam komisarza, który jako tam pełniący obowiązki pewnie zbyt aktywny nie będzie, bo będzie mówił, że czeka na wybór nowego rzecznika. No przecież można znaleźć na pewno osoby i merytorycznie, i moralnie pod każdym względem nadające się. Jakimś tym pomysłem rzuconym przez prezydenta, ale pewnie spalonym na początku był pomysł Jana Rokity. No właśnie trzeba szukać kogoś może, kogoś z byłych polityków, z kim się możemy nie zgadzać, ale co do którego nie będziemy mieli wątpliwości, tak jak chyba nikt nie miałby wątpliwości w przypadku Rokity, że byłby niezależnym osobą. Nie? Oczywiście nie wiem, czy on by chciał i czy w ogóle prezydent coś uzgadniał, ale na kogoś takiego na pewno trzeba znaleźć. Jeżeli nie chciał Prawo i Sprawiedliwość kandydatki absolutnie niezależnej, popieranej przez ponad 100 organizacji, to po prostu jest dziwnym zgłaszanie czynnego polityka i to polityka o tak bardzo nawet radykalnych w PiS-ie poglądach.
Coraz głośniej mówi się też o nowelizacji ustawy o RPO, o wprowadzeniu osoby, która pełniłaby obowiązki właśnie na te okresy przejściowe. To dobre rozwiązanie? To jest jakieś w ogóle rozwiązanie tej sytuacji?
Złe. Oczywiście to będzie robione pod pretekstem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dał jeszcze 3 miesiące na sprawowanie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez Adama Bodnara. To duża niekonsekwencja, przecież jest wiele takich przypadków innych instytucji. Rzecznik Praw Dziecka też kilka miesięcy przedłużyła się jego kadencja. No, parlament ma do wykonania zadanie. Sejm ma wybrać rzecznika, którego zatwierdzi Senat. No i to powinno być zadaniem posłów. Nie takie rzeczy się dzieją w ustrojach demokratycznych, że nie w takich tematach się politycy dogadują. W Danii parlament prawie zawsze nie ma, rząd prawie zawsze nie ma większości, a jakoś ten rząd mniejszościowy rozmawia z ugrupowaniami tak długo, aż uzyska poparcie. Także bardzo bym chciał, chociaż nie wierzę w to, żeby politycy PiS-u skupili się na znalezieniu kandydatury, którą Senat zaakceptuje, a nie na zmianie ustawy, bo ta zmiana może być, no de facto może wygaszać instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich i to może być niestety mieć także w przyszłości reperkusje, no bo tak zawsze była ta determinacja, że trzeba kogoś wybrać. No, a teraz będzie, jeżeli nie będzie trzeba, no to ta instytucja, rzecznik przestanie działać.
A zaryzykuje pan podanie jakiegoś terminu, kiedy możemy się spodziewać nowego rzecznika?
Nie zaryzykuję, tak jak niczego bym nie zaryzykował w tej kadencji. Niestety teraz, tak jak wszyscy myśleli, że przecież w kwietniu ma być głosowanie Funduszu Odbudowy Europejskiego, tak coś chyba przedwczoraj słyszałem, że a to do sierpnia mamy czas. W ogóle oczywiście trochę wykorzystując pandemię, ale nie tylko, bo to już wcześniej miało miejsce. Prawo i Sprawiedliwość wygasza pracę parlamentu. Jeżeli planuje się jedno dwudniowe posiedzenie w miesiącu, no to już jest takie lekko dowcipne, prawda? To już okazuje, że parlament jest niepotrzebny, jak już się zbierze, no to i tak jeszcze dostaje dzień przed tym, co ma przegłosować, żeby jak najmniej to wszystko trwało, żeby jak najmniej opozycja miała czasu i na zapoznanie się z dokumentami, i jak najmniej okazji do zabierania głosu. Także wiadomo, że nie w parlamencie zapadają te decyzje, pewnie też nie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tylko gdzie indziej. Także no nie jestem co do tego wielkim optymistą, acz też nie jest wykluczone, że będą się różne dynamiczne rzeczy dziać. I wszyscy widzimy, że trzeszczy w koalicji rządzącej i kto wie, czy gdzieś, no może to się nie wydarzy za tydzień, dwa, ale kto wie, może jakieś przyspieszenie na scenie politycznej nastąpi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my na takie ważne polityczne, a czasem społeczne tematy rozmawiamy na antenie Śląskiej Opinii od poniedziałku do piątku, więc od poniedziałku do piątku możecie znaleźć u nas nowe podcasty. Serdecznie zachęcamy do subskrybowania, no i do usłyszenia wkrótce.